Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Przed nami dzisiejsze rozmowy niedokończone, spotkanie, na które Państwa bardzo gorąco i serdecznie zapraszam. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych: kryzys na granicy z Białorusią i dziennikarze. Witam bardzo serdecznie gościa dzisiejszych rozmów niedokończonych, panią dr Jolantę Hajdasz, dyrektora Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Szczęść Boże, pani doktor, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże wszystkim widzom telewizji Trwam. I oczywiście słuchaczom Radia Maryja, jeśli
tak jest.
Już są z nami.
Są z nami, tak jest. Temat bardzo ważny, kryzys na granicy z Białorusią i dziennikarze. W ostatnim czasie, kiedy rzeczywiście z niepokojem patrzymy na to wszystko, co dzieje się na wschodniej granicy Polski z Białorusią, mamy do czynienia także z medialną histerią. Redakcje żądają wstępu na tereny objęte stanem wyjątkowym. Gazeta Wyborcza i środowisko Gazety Wyborczej mówi wprost, władze nie chcą, by jej patrzeć na ręce. A zatem dzisiaj o dziennikarzach w kontekście kryzysu na granicy z Białorusią. Bardzo proszę, pani doktor.
Dziękuję za zaproszenie do programu i poruszenie tego bardzo, bardzo ważnego tematu, bo na wstępie myślę, wystarczy tylko po prostu wszystkim nam przypomnieć, że media dzisiaj odgrywają tak ważną rolę w naszym świecie, czy chcemy, czy nie chcemy, czy bardzo intensywnie śledzimy to, co dzieje się w prasie, w radiu, w telewizji, oczywiście w internecie, z tym naciskiem na internet, bo ludzie szukający informacji sięgają głównie do internetu, to bez względu na to, z jakich źródeł korzystamy, jesteśmy pod wpływem różnego rodzaju informacji, chcąc, nie chcąc. One po prostu, czy otwieramy konta prywatne, czy służbowe, czy sięgamy w celach rozrywkowych, czy innych do po prostu mediów, to mamy do czynienia z różnego rodzaju przekazem, więc tak naprawdę nie uciekniemy od tego, że informacje rozchodzą się po prostu wokół nas. Dlaczego tak ważne jest to, by choć w minimalnym stopniu dopuścić dziennikarzy, to jest moje zdanie i myślę też zdanie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, bo w taki właśnie sposób się wypowiadaliśmy publicznie, by dopuścić dziennikarzy na granicę, ale no nie w taki sposób, jak jest to prezentowane w mediach, które tutaj na przykład ojciec wymienił na początku, że ze względu na realizację zasady wolności słowa każda redakcja w taki sposób, jak jesteśmy przyzwyczajeni relacjonować, nie wiem, mecz piłkarski, czy powiedzmy wydarzenia polityczne w Sejmie, czy nawet wypadek na drodze. No nic z tych nie tak, bo to jest bardzo poważna sprawa, bardzo poważny konflikt i media też odgrywają w nim niejednoznaczną rolę. O czym myślę jeszcze za moment powiem, bo tylko hasło tej piątej kolumny niech zasygnalizuje też zupełnie inny, niemedialny, nazwijmy to, ale pod płaszczykiem mediów przygotowywany właśnie aspekt tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Myślę, że na antenie telewizji Trwam nie muszę udowadniać, że mamy do czynienia z wojną hybrydową na naszej właśnie wschodniej granicy, że sytuacja jest absolutnie nadzwyczajna, a rozmawiamy nie na początku tego konfliktu, kiedy wszyscy jeszcze mogliśmy z ogromnym niepokojem obserwować rozwój wydarzeń, mając nadzieję, że one lada moment się skończą, że przecież to jest niemożliwe, żeby w tak bezczelny sposób udawać, że nie atakuje się czyjejś granicy, tylko właśnie co, chce się przejść przez zieloną granicę i przedostać do tak zwanego lepszego świata. No nie, dzisiaj widzimy po tych dwóch miesiącach szturmowania naszej granicy, dzień w dzień, noc w noc, po kilkaset osób w różny sposób próbowało się do naszego kraju przedostać, naruszając granice państwa, co w świetle prawa międzynarodowego jest absolutnie już rodzajem właśnie naruszenia granicy, który może skutkować wręcz konfliktem no bardzo poważnym, zbrojnym prawie, że można by powiedzieć, gdyby tak literalnie do tego podchodzić. Więc to nie jest zwykły kryzys humanitarny, gdzie jacyś biedni ludzie, którzy znaleźli się na tej granicy, bo uciekali przed tym jakimś niebezpieczeństwem, które w ich miejscach zamieszkania, w ich ojczyznach ich miało spotkać, znaleźli się i oczekują pomocy. Dziś widzimy bardzo, bardzo wyraźnie, że nie jest tak, bo nie wiemy do końca ani kim są ci ludzie, przed jakim to niebezpieczeństwem, skąd mają uciekać, dlaczego to zrobili, w jaki sposób się dostali, a wręcz przeciwnie, udowodnione i mamy po prostu informacje, jak w zorganizowany sposób zostali oni na granicy przerzuceni, jak wielkie sumy musieli za to zapłacić, bo właśnie oszukiwano ich, że to jest najlepszy sposób, by dostać się do krajów Europy Zachodniej, do Niemiec, gdzie właśnie ten socjal tak zwany, czyli możliwość korzystania z bezpłatnych jakichś środków, które są przynależne takim ludziom, no po prostu jest na tyle wysoka, że można długi czas z tego po prostu żyć. Więc ludzie, którzy no, mają kłopoty finansowe i mają trudną sytuację, pochodzą z biednych krajów, no chcą się do tego w cudzysłowie raju po prostu przedostać, więc wiemy, że zostali oszukani, że to jest zorganizowana akcja. Widzimy też bardzo, bardzo wyraźnie, jak bardzo są zaangażowane te służby specjalne i służby po prostu wojskowe, policyjne strony białoruskiej w to, by sterować tymi ludźmi, by kierować, by przerzucać ich z miejsca na miejsce, utrudniać jakąkolwiek obronę granicy. To jest po prostu walka w wojnie hybrydowej, więc tak naprawdę pytanie teraz, w jaki sposób mają relacjonować tego typu konflikt dziennikarze? Jaką rolę mieliby odgrywać wtedy, kiedy chcą przedstawiać sytuację tam się dziejące opinii publicznej? Tutaj w mojej ocenie nie ma wątpliwości, że dziennikarze oczywiście zawsze muszą patrzeć władzy na ręce i to ten rodzaj tej funkcji kontrolnej, którą pełnią media, ona zawsze jest jakby przez media pełniona, choćby przez to, że publikują różnego rodzaju punktu widzenia. Samo relacjonowanie pewnych wydarzeń jest swego rodzaju kontrolą, ale dzisiaj mówienie o tym, że w dowolny sposób każdy miałby korzystać z tego prawa do realizacji niezależnego, do realizacji zasady wolności słowa, do właśnie tego bycia niezależnym dziennikarzem jest nieodpowiedzialne. Na pewno w tego typu sytuacjach musimy mieć do czynienia z czymś, co jest rodzajem takiej reglamentowanej wolności, czyli dostępu dla wybranych dziennikarzy, wybranych redakcji, by mogły po prostu nie przeszkadzając, powtarzam to bardzo mocno, podkreślić to chcę bardzo mocno, nie przeszkadzając tym, którzy bronią naszej granicy, relacjonować po prostu wydarzenia tam się dziejące. Więc w mojej ocenie to, co w tej chwili jest procedowane, kiedy jest na przykład w Sejmie dyskutowana ustawa o ochronie naszej granicy i kiedy mówi się właśnie, kiedy jest jednym z zapisów to, by dopuścić wybranych dziennikarzy w tę strefę konfliktu, strefę objętą stanem wyjątkowym i by o tym decydował na przykład komendant Straży Granicznej, w mojej ocenie jest to krok w dobrą stronę, ponieważ przełamuje ten moment, kiedy nie mamy tam żadnych dziennikarzy, nie ma tego takiej możliwości, by stamtąd móc po prostu po dziennikarsku pracować. Z drugiej jednak strony nie naraża na jakieś nieodpowiedzialne akcje tych, którzy po prostu naprawdę ryzykują zdrowiem, ryzykują życiem, broniąc naszej granicy. Dlaczego w ogóle możemy obawiać się dziennikarzy? No te dwa miesiące ostatnie pokazały nam, jak instrumentalnie wykorzystuje reżim Łukaszenki właśnie różnego rodzaju i organizacje pozarządowe i media, które tą jego narrację przejmują. I w jaki sposób potem powielane jest w setkach tysięcy różnego rodzaju mediów właśnie tego typu nieprawdziwe bądź niepełny obraz tego, co tam się dzieje. Myślę, że wielu z nas ma w pamięci utrwalone widok dzieci, które z misiem w ręce na granicy stały i marzły i bardzo, no, jest to bardzo poruszający obraz, nie ukrywam. Potem się okazuje, że miś jest prezentem od Straży Granicznej, że kiedy tylko znalazłyby się po naszej stronie, to pomoc jest oferowana tym ludziom, z której generalnie nie chcą korzystać, bo chcą się przedostać do Niemiec, że mamy do czynienia z przerzucaniem przez jakieś ogrodzenie cukierków dzieciom, by zrobić im lepsze ujęcia i by właśnie symbolem tego konfliktu był właśnie obraz marznącej kobiety czy dziecka na granicy, podczas gdy tak naprawdę mamy do czynienia ze szturmem tysięcy młodych mężczyzn, którzy po prostu drągami rozbijają, niszczą zasieki, które są na naszej granicy, właśnie na tej granicy polsko-białoruskiej. Więc mamy do czynienia z manipulacją, hipokryzją, graniem na naszych emocjach, nas wszystkich, bo jak każdemu z nas zada się pytanie, ty chcesz, żeby to dziecko na tej granicy marzło, no to przecież nikt zdroworozsądkowy, nikt, kto ma jakieś elementarne uczucia, nie odpowie twierdząco, a trzeba tutaj w innych kategoriach patrzeć na ten konflikt, bo nie jest to tylko i wyłącznie, mówię, kryzys humanitarny, do którego raz po raz Europa nas już przyzwyczaja. To jest naprawdę coś o wiele groźniejszego i wierzę, że niektórzy dziennikarze obecni na granicy mogliby po prostu pomóc w poinformowaniu opinii publicznej, co tak naprawdę się dzieje, czym ryzykujemy, czym ryzykuje Unia Europejska, gdyby nie chciała wspierać Polski właśnie w tym konflikcie.
Pani doktor, mieliśmy do czynienia, to o czym pani wspominała, z wieloma przypadkami nieodpowiedzialnego zachowania dziennikarzy, polityków podczas tego konfliktu na granicy polsko-białoruskiej. Także z drugiej strony jesteśmy świadomi, jak Białoruś i Rosja w przekazach medialnych manipuluje tymi wydarzeniami, które dzieją się na naszej granicy.
Tak, i to jest w mojej ocenie już bardzo wielkie niebezpieczeństwo, dlatego że my, informując o konflikcie na naszej granicy, musimy mieć świadomość tego, że te informacje trafiają nie tylko do nas, do Polaków, ale są także, mogą też być źródłem informacji dla opinii publicznej za granicą, w całej Europie. Im bardziej rzetelna będzie ta informacja, im będzie jej więcej, im będzie, powiem tak, może to zabrzmi cynicznie, ale w ciekawy sposób po prostu prezentowana. No, dla kogoś, kto jest setki kilometrów od konfliktu, kto siedzi u siebie w domu, w ciepłym mieszkaniu z rozrywkami na wyciągnięcie ręki, tu komputer, prawda, tu lodówka pełna, to taką osobę przekonać do tego, jak ważne jest to, by te granice udało się obronić, nie jest łatwo. Więc ta narracja, takie to słowo może nieładne, ale ten rodzaj przekazu, który byłby czasem po prostu emocjonalny po to, żeby też wyrwać tę opinię europejską z tego letargu publiczną, no to ma to po prostu znaczenie. Dzisiaj ten przekaz tak naprawdę, który jest w wielu mediach, pochodzi w dużej mierze ze źródeł też zagranicznych. Właśnie od mediów sprzyjających Władimirowi Putinowi na przykład i oczywiście reżimowi Aleksandra Łukaszenki. I trzeba gdzieś wreszcie szukać przeciwwagi, produkując, że tak powiem, także newsy z innej strony. Przekaz przygotowywany tylko i wyłącznie przez oficjalne czynniki rządowe nie jest w stanie tego zrównoważyć. Więc moim zdaniem tutaj jest ogromne pole do działania właśnie dla mediów, by przygotować relacje, które będą i poruszające, i rzetelne oczywiście, i rzetelnie oddające to, co się dzieje, ale też po prostu zaciekawiające tych, którzy ciągle jeszcze są obojętni i nie widzą tego, co tak naprawdę, tego niebezpieczeństwa, które jest na naszej granicy. Przypomnieć bym chciała takie z przeszłości wydarzenia, jak szybko zobojętniała opinia publiczna w Europie na tragedię byłej Jugosławii, jak wiele dni podobne relacje z oblężenia Sarajewa nie wzbudzały zainteresowania, bo przecież na wyciągnięcie ręki od nas działy się tak straszne rzeczy, a zaprzątnięci swoimi sprawami wszyscy Europejczycy wówczas no, pozwolili na to, by przez tyle miesięcy dochodziło tak blisko nas do tak wielkich zbrodni. To samo dotyczy przecież konfliktów nie wiem, w Afganistanie, kiedyś w Czeczenii, dzisiaj na Ukrainie. Opinia publiczna jest niestety zmienna. Bardzo trudno ją utrzymać zainteresowanie tego typu sprawami. Wiem, jak właśnie niestety czyjaś krzywda, wojna, dziś wielkie poruszenie, dziś wszyscy mamy to na ustach za moment. przestaje się to interesować i właściwie niewiele zostaje, ciężko się przebić, mówimy z takim tematem. Więc no, trzeba zrobić wszystko, wspierając polski rząd, wspierając polską Straż Graniczną, wojsko, policję, którzy tak dzielnie bronią naszej granicy i po prostu także przygotować no, tę ofensywę medialną. Bez dziennikarzy się tego nie zrobi.
Pani doktor, wspomnijmy także o takich pozytywnych reakcjach, przekazach medialnych na arenie międzynarodowej. Są redakcje, które relacjonują rzetelnie stan faktyczny, który dzieje się na polsko-białoruskiej granicy. Chociażby te tytuły niemieckiej prasy, oczywiście myślę o niektórych redakcjach, gdzie wprost dziękowano Polakom za obronę także zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Kraje stare Unii Europejskiej zmagają się z problemem nielegalnej migracji już znacznie dłużej, stąd i również wyciągają wnioski z tego doświadczenia.
Dokładnie tak jest i właśnie myślę o dostarczaniu informacji także tego typu redakcjom, gdzie już zasygnalizowano, prawda, rodzaj patrzenia na ten konflikt w sposób realny, biorący pod uwagę nie jakieś mitologii, jakieś po prostu wręcz bym nawet chciała użyć słowa no, mity o tym właśnie z czym my tam mamy do czynienia. Nie ma takiego ideologizowania tego, tylko po prostu realne tu i teraz, jak to mówi się kolokwialnie, nogami po ziemi. Więc tego typu media byłyby na pewno zainteresowane i przekazami właśnie z tego, jak wyglądają szczegóły poszczególnych dni, czy po prostu relacjonowanie tego w bardziej dokładny sposób, niż ma to miejsce w tej chwili. Można uzasadniać poszczególne decyzje, pokazać też tło, pokazać background, przypominać to, co wydarzyło się wcześniej, kilka dni temu, kilkanaście dni temu. To na pewno są już bardziej, bym powiedziała, takie kulisy pracy dziennikarskiej, których no, nie da się zrobić tylko i wyłącznie zza komputera. Znając po prostu specyfikę naszego zawodu, każdy wie, że sprawny dziennikarz, który wykonuje swój zawód no, profesjonalnie, jest w stanie bardzo wiele informacji z tych samych oficjalnych nawet przekazów, które są, plus do tego rozmowa z ludźmi, którzy są na miejscu, bycie tam na miejscu zdarzenia, wystarczy wtedy relacja i dostajemy po prostu barwny, ważny, sensowny materiał, który trafia wtedy na pierwsze strony gazet, trafia na jedynki do wydań w telewizjach, jest obudowaniem tego, co na przykład danego dnia przekazują politycy i dzięki temu tego typu przekaz pozwala ludziom zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje, zatrzymać się w tym codziennym życiu i po prostu tak naprawdę dostać, po prostu pojąć ten rodzaj niebezpieczeństwa, z którym mamy do czynienia. Jeżeli mówimy o mediach zagranicznych, które usiłują relacjonować właśnie to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej w ten realny sposób, to one też potrzebują po prostu kolejnych informacji. Nie żeby jednego i drugiego dnia podtrzymać, tak to mówi się ten temat, ale trzeciego, czwartego, dziesiątego. Ten konflikt jeszcze trochę pewnie potrwa. I nawet pojedynczy dziennikarze, pojedyncze kamery obecne w tamtych miejscach zdarzenia zrobią bardzo dużo, bo po prostu pokażą ogromne niebezpieczeństwo, z jakim mamy do czynienia.
Pani doktor, powrócę do deklaracji dziennikarzy na granicy. 30 redakcji, w tym m.in. redakcja Gazety Wyborczej, TVN24, RMF-u podpisały się pod tą deklaracją. Domagają się od rządu dopuszczenia mediów do rejonu objętego stanem wyjątkowym. To środowiska medialne, którym często ciężko przechodzi przez usta polska racja stanu. Stąd myślę, że dotykające problemu relacjonowania tak ważnych wydarzeń, które niosą za sobą konkretne zagrożenia na granicy polsko-białoruskiej. Wracamy w dalszym ciągu do tego zagadnienia także nieuporządkowanego w wystarczający sposób rynku medialnego w naszej ojczyźnie.
Jak najbardziej tak, ale pozwolę sobie jeszcze odnieść się do tej deklaracji, którą tutaj ojciec przed chwilą zacytował. Ja świadomie nie podpisałam tej deklaracji, ale nie zrobiło to także Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, widząc bardzo specyficzny rodzaj takiej gry wręcz politycznej ze strony tych redakcji, które to zrobiły. My od początku nie byliśmy ostrożni w tym domaganiu się obecności wszystkich dziennikarzy, podkreślam, i wszystkich redakcji na granicy, nie widząc po prostu racjonalności takiego działania. Dlatego Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich oficjalnie 4 listopada zaapelowało o dopuszczenie dziennikarzy na granicę, ale używając tego słowa akredytowanych, my od początku wiemy i uważamy, że nie jest możliwe dopuszczenie do granicy wszystkich. Tak jak w tej chwili mamy do czynienia właśnie powiedzmy z tym apelem, no to prosta sprawa. W Polsce dziennikarzem może być każdy. Musimy to pamiętać, że my mamy redakcję, ale tak naprawdę każdy obywatel, który uzna się za dziennikarza, ponieważ zacznie pisać na portal chociażby internetowy, a ten portal mu wydrukuje jakąś legitymację prasową, nie ma przecież jednego wzoru takich legitymacji prasowej, może się okazać, że już jest dziennikarzem, którego na podstawie prawa prasowego musimy akredytować. Nawet jeżeli byśmy odrzucili, powiedzmy, ten prosty sposób, bo bardzo byłoby trudno komuś powiedzieć, że nie jest dziennikarzem, jeżeli on się uważa za dziennikarza, ale jeżeli byśmy takie ostrzejsze kryterium przyjęli, czyli to, które jest w prawie prasowym, czyli że trzeba pracować w mediach, które są zgłoszone w sądzie okręgowym na terenie danego miejsca, gdzie znajdują się media, to proszę mi wierzyć, w momencie, kiedy mamy do czynienia z tego typu zgłoszeniem, a to jest tylko administracyjna czynność, czyli sąd nie weryfikuje niczego, każdy, kto zgłosi się do sądu, że chce zarejestrować media, po prostu taką rejestrację otrzyma, no to w tym momencie już nie ma żadnych podstaw, żeby komuś odmówić akredytacji. Z tym wielokrotnie można się właśnie z tym takim zagrożeniem zmierzyć, bo po prostu trzeba w Polsce odmawiać dziennikarzom pracy na przykład w Sejmie, bo gdyby wszyscy naraz chcieli skorzystać ze swoich uprawnień, no to więcej byłoby dziennikarzy z jednodniową przepustką niż posłów, którzy w tym Sejmie są. Więc jest to rodzaj nierozwiązanego tak naprawdę konfliktu. Kim jest w Polsce dziennikarz, prawda? To samo dotyczy tak naprawdę po prostu dotyczy redakcji. Bo można być freelancerem, można być współpracownikiem. Raz pracuje się dla jednej redakcji, raz dla drugiej, więc jakby nie ma tutaj tego po prostu kryterium. Więc na pewno bardzo, bardzo ostrożnie trzeba podchodzić do tego typu apeli, widząc też przez te ostatnie tygodnie, co potem te media tak naprawdę robią z informacjami pochodzącymi właśnie z granicy, kiedy po prostu zupełnie bezrefleksyjnie jednego dnia epatują opinię publiczną informacjami właśnie jak rząd wskazuje na marznięcie i utratę zdrowia biednych ludzi, ich dzieci i bezbronne kobiety, po czym mija kilka dni i sami przyznają to po prostu, że mają do czynienia z atakami na granicę, których na pewno nie robią dzieci ani bezbronne kobiety. Taki wymowny przykład mi się teraz przypomniał, gdzie jeden z blogerów właśnie mieszkający w tej strefie przygranicznej, piszący po prostu o kryzysie humanitarnym, piszący o tym, jak źle traktowani są ci biedni uchodźcy, których powinni musimy wpuścić. W sytuacji, w której znaleźli się na jego podwórku ci uchodźcy właśnie stamtąd i zaczęli sobie tam po prostu się rządzić i po prostu on się bał, był w domu, jak potem napisał na tym blogu sam, to co zrobił? No wezwał po prostu Straż Graniczną, tak, żeby ich po prostu z tego podwórka zabrała. Miał tyle uczciwości w sobie, że na tym blogu, gdzie relacjonował te konflikty na granicy polsko-białoruskiej, po prostu przyznał się do tego, że się też wystraszył i okazało się, że nie ma wyjścia, tak? Że nawet mając te lewicowe czy liberalne poglądy tak blisko, bliskie temu, by właśnie tym ludziom pomóc. W momencie, kiedy staje się oko w oko z ludźmi, którzy tak naprawdę nie wiadomo do końca, jak się zachowają, jest potrzebna obrona, jest potrzebna ochrona, jest potrzebne wsparcie. Więc bardzo tego typu publikacje, których mieliśmy tak dużo w ostatnich 2 miesiącach, no pokazują naprawdę dziwne cele, jakim te media tak apelujące o powrót nieograniczonej liczby dziennikarzy na granicę służą. I myślę, że dobrze się stało, że nie mieliśmy przez te ostatnie tygodnie festiwalu różnego rodzaju happeningów nagłaśnianych przez właśnie te media, relacji na żywo z biegania kogoś z reklamówką z konserwami, który chce nakarmić rzekomo głodnych ludzi, czy właśnie filmowania dzieci, które muszą z ziemi zbierać coś, co wygląda jak pożywienie, bo tego pożywienia nie mają, a może chodzić o cukierki, które są po prostu właśnie rzucane właśnie tylko po to, żeby dziecko się schyliło, żeby wyglądało no, w tak upokarzający sposób. Więc na pewno mamy do czynienia z mediami, które zachowują się, jakby były piątą kolumną. Tutaj taką postawię po prostu mocną, mocne twierdzenie, bo myślę, że wielu by się oburzało, gdyby te słowa usłyszały, ale ja po prostu podkreślam to i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Zbyt wiele mediów w Polsce zachowuje się jak piąta kolumna w obliczu tego kryzysu, byśmy mogli im zaufać, tym ich przekazom i tego, że będą mogły działać na granicy w sposób wiarygodny i rzetelny.
Jeszcze jedna istotna sprawa, pani doktor, media na wyciągnięcie ręki, to media społecznościowe, mówiliśmy o internecie, o ogromnej skale i sile przekazu medialnego. Często także w tych przekazach, w mediach społecznościowych brakuje roztropności, brakuje odpowiedzialności. To są media, które także często są wykorzystywane do realizacji politycznych celów danych ugrupowań reprezentujących scenę polityczną w Polsce, ale nie tylko.
Jak najbardziej tak. To znaczy to, że media społecznościowe istnieją, że mamy internet, to oczywiście no, fantastyczna sprawa. Myślę, że z tej wolności nieograniczonej wszyscy korzystamy i chcemy korzystać w dalszym ciągu, bo nie da się ukryć, że to właśnie tego typu media i właśnie internet zmienił sposób komunikowania masowego. Oczywiście w stronę wolności słowa. Tutaj nie ma o czym mówić, że jest to jakby zasługa tej rewolucji nowych mediów, ale no niestety mamy już do czynienia od dawna z tym jednym ale, mianowicie kto tak naprawdę, w jaki sposób dzisiaj to fantastyczne narzędzie, jaką daje technologia internetowa i technologia cyfrowa, jak i przez kogo jest wykorzystywane. Postępowanie chociażby, które było prowadzone w Kongresie Stanów Zjednoczonych przeciwko Facebookowi, gdzie udowadniano właśnie sposób no właśnie sterowania przekazem informacji w różnych okresach, przesileń politycznych. Tak, nie chcę w ten temat wchodzić, bo nie to jest w wielkich szczegółach, prawda, kiedy i w jakich okolicznościach to się działo, ale dziś nie ma wątpliwości naprawdę, że Facebook no, w różnych okresach swojego funkcjonowania na świecie, w różnych częściach świata wyłączał zasięgi, wyłączał w ogóle dostęp niektórym treściom właśnie, które mogły być udostępniane, więc media społecznościowe mają ogromny wpływ na to, co tak naprawdę w przestrzeni tych mediów się po prostu może rozprzestrzeniać. To samo dotyczy innych portali. I naszą rolą jest to, by to uświadamiać odbiorcom, naszą, czyli tych mediów, powiem szczerze, tradycyjnych, bo tak naprawdę w momencie, kiedy my pokazujemy, nagłaśniamy tego typu sprawy, pokazujemy zagrożenia związane z rozwojem mediów społecznościowych, no to tak, to wspieramy tą wolność słowa w taki może niespektakularny sposób, ale bez tego to na w ogóle zniknie za chwilę z tamtych mediów, bo tak naprawdę nagłaśnianie przez media tradycyjne kolejne problemów, które mają dziś media społecznościowe, może po prostu pomóc ludziom zrozumieć podstawową rzecz. Nie można ufać wszystkiemu, co przeczyta się w internecie. Bardzo często podsuwane są przez algorytmy sztucznej inteligencji tematy, sposoby interpretowania tych tematów, wręcz w zindywidualizowany sposób. Jeżeli ojciec interesuje się bardziej sakralnymi tematami, teologicznymi, będzie ich miał o wiele więcej niż te, które na przykład będzie miał ktoś, kto eliminuje tę tematykę. I potem może się okazać, że oboje korzystacie z internetu, interesujecie się tym, co się dzieje wokół nas i każdy z was ma inny zupełnie obraz świata. W ogóle jeden nie wie o czymś, a drugi o czymś innym. Po prostu trzeba mieć tego świadomość, że media społecznościowe z jednej strony są fantastycznym narzędziem do rozprzestrzeniania informacji, do realizacji wolności słowa, do eliminowania tematów tabu z przestrzeni publicznej, ale z drugiej są zarządzane przez konkretne firmy, koncerny medialne, swoich administratorów, którzy po prostu też mają poglądy i jak pokazują już właśnie postępowania różne w różnych krajach przeciwko tym mediom społecznościowym, mają po prostu te poglądy bardzo mocno określone, więc używają tych mediów bez skrępowania. Trzeba mieć tego świadomość, mówić o tym, by do wiarygodnych i sprawdzonych dla siebie źródeł sięgać częściej niż tych niesprawdzonych. Trudne to, wymaga czasu, zdaję sobie z tego sprawę, że brzmi może nawet jakby jakaś taka utopia, ale nie ma drogi. Na ten moment nie mamy wyjścia. Po prostu chcąc korzystać z informacji, musimy poświęcać temu więcej czasu, w świadomy sposób wybierać media, którym ufamy, bo inaczej może się okazać, że będziemy popełniać fundamentalne błędy, które potem za chwilę na nasze życie też będą się rzucać, będą też miały wpływ na nasze życie, więc no, ten rodzaj sceptycyzmu, który zawsze był zalecany do przekazów medialnych, no dziś trzeba ze zdwojoną siłą powtarzać i tak jak mówię, korzystać z mediów, do których ma się zaufanie.
Nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej wskazuje, że po 2 grudnia dziennikarze powrócą na granicę. Wiemy także, pani doktor, o tym rozmawialiśmy, że pozwolenie na wprowadzenie dziennikarzy na dany teren będzie wydawał właściwy komendant Straży Granicznej. Jakby można było praktycznie rozwiązać ten problem? Mówiliśmy o akredytacjach, czyli o swoistego rodzaju weryfikacji dziennikarzy i osób, które będą dopuszczane do strefy przygranicznej. Co jeszcze można by było w tej kwestii uczynić? Jakieś specjalne strefy, miejsca wyznaczone dla dziennikarzy?
W mojej ocenie jak najbardziej, to znaczy wszystkie metody, które będą dopuszczone są jak najbardziej przez nas dziennikarzy do zaakceptowania, bo im tego będzie więcej, tym będzie lepiej. Jest mi wyjątkowo niezręcznie mówić po prostu zaprośmy tę redakcję, tej dajmy pozwolenie, tej nie, bo ja jestem z tego środowiska, ja jestem dziennikarzem, znam ich wielu z różnych redakcji, więc jakby trudno mówić tych tak, a tych nie, szczególnie w sytuacji właśnie tak trudnej, kiedy będzie ta liczba ograniczona, ale na co warto zwrócić uwagę? Tutaj no absolutnie może trochę takim brutalnym wręcz kryterium będzie kwestia zasięgu danego medium, będzie kwestia po prostu tego jak duże medium reprezentuje dany dziennikarz i wydaje mi się, że przynajmniej ogólnopolskie stacje telewizyjne będą mogły na taką akredytację liczyć, plus ewentualnie ci, którzy tak naprawdę są mediami gwarantującymi rzetelny przekaz. Nie ma tutaj jednego twardego, byśmy powiedzieli, kryterium, które można zastosować. Komunikowanie masowe w ogóle jest dziedziną, która wymyka się takim sztywnym regułom i inne kryteria definiowania mediów stosują reklamodawcy, inne kryteria mogą zastosować medioznawcy. Zupełnie inaczej można podchodzić do tego typu zagadnienia, jeśli weźmie się pod uwagę po prostu tylko i wyłącznie treść publikowaną przez dane medium, czyli można powiedzieć, że mamy do czynienia z medium niszowym, ale opiniotwórczym, który bardzo rzetelnie relacjonuje daną dziedzinę i ono dla nas jest ważniejsze, prawda, niż jakiekolwiek inne. Można zastosować kwestie po prostu także właśnie globalne, wziąć pod uwagę media międzynarodowe, które chciałoby się mieć. To wymaga bardzo takich precyzyjnego zastanowienia się, co możemy zrobić, jak wygląda sytuacja, ile osób tak naprawdę może być w pobliżu granicy czy w pobliżu ośrodków decyzyjnych tam. Więc ja bym się tutaj nie bała tego, że decyzję będzie podejmować ta strona rządowa, ta, która odpowiada za bezpieczeństwo. Za bezpieczeństwo i osób, które znajdują się dzisiaj po naszej stronie i wymagają opieki, bo już się przedostały, tych, którzy bronią, czyli przedstawicieli Straży Granicznej, wojska czy policji, no i oczywiście oczywiście dziennikarzy, bo to rządzący mają obowiązek zagwarantować bezpieczeństwo. Trzeba im się tutaj po prostu podporządkować. I jeszcze na jedną rzecz chciałam zwrócić uwagę. To nie jest żadne nowum, jakaś dziwna sytuacja, z którą mamy do czynienia po raz pierwszy, no bo po prostu konflikty zbrojne zdarzają się bez przerwy na świecie i zawsze jest problem, w jaki sposób będą one relacjonowane, jak znajdą się w tej sferze konfliktów dziennikarze. I przypomnieć bym chciała rok 2003, tak zwaną drugą wojnę w Iraku, kiedy wówczas po raz pierwszy na naprawdę wielką skalę Amerykanie zabrali ze sobą na tę wojnę armię, można powiedzieć, także dziennikarzy. Były specjalne akredytacje, szkolenia także dla dziennikarzy z Polski, bo znam zresztą pewnie nazwiska tych dziennikarzy, wielu z nas może mieć w pamięci, którzy po prostu pojechali relacjonować to, co wówczas tam się działo. I musimy już dzisiaj wiemy, jak to wyglądało. Tak zostali wszyscy skoszarowani w jednym miejscu, nie mogli opuszczać miejsca tego zamieszkania. Zdani byli na konferencję prasową oficera do spraw prasowych, bądź ewentualnie jakiejś osoby, którą on przyprowadził, która ta konferencja miała miejsce raz na dobę, chyba nie częściej niż dwa razy na dobę. W momencie, kiedy temperament dziennikarzy poniósł i na własną rękę chcieli się wydostać z tego obozu, na przykład wynająć samochód, pojechać, zrobić inne ujęcia, doszło przecież do zatrzymania akurat ekipy TVN24. Na najwyższych szczeblach trzeba było po prostu do dyplomatycznych różnego rodzaju zabiegów, by dziennikarz i operator zostali uwolnieni, by nic im się nie stało. Pamiętamy dramatyczną śmierć korespondenta Telewizji Polskiej z innego, no ale też z wojny, pana Waldemara Milewicza, ostrzelany samochód. To się dzieje naprawdę. To nie jest tak, że trafia tam dziennikarz i może robić, co chce. Tutaj mamy przykłady po prostu, jak to się może skończyć. Taka, nawet nie chcę powiedzieć brawura, bo po prostu ludzie sobie do końca nie zdawali sprawy, że ten konflikt zbrojny jest naprawdę wojną i że to kamizelka kuloodporna, którą ma się na sobie, może nie ochronić. Więc myślę, że tutaj oczywiście trochę nie mamy aż z taką na szczęście jeszcze do czynienia sytuacją, ale nigdy nie wiemy, w którym momencie ktoś oślepiony laserem po prostu sięgnie po broń, bo będzie się bał, że ten naprzeciwko niego to celuje do niego nie ślepakami, tylko prawdziwą amunicją i zaczną się strzały. Więc bardzo, bardzo ostrożnie z takimi dziennikarskimi różnego rodzaju pomysłami i ścisłe podporządkowanie tym, którzy tam na miejscu odpowiadając za bezpieczeństwo podejmują decyzje. Cieszę się, że jest szansa, że dopuszczą dziennikarzy, bo wierzę, że dziennikarze pomogą dzisiaj właśnie chronić tę naszą granicę, ale to jeszcze na pewno nie jest możliwe, by wszyscy, kiedy kto tylko chce i kto tylko ma legitymację prasową, na tej granicy się znalazł.
Kryzys na granicy z Białorusią i dziennikarze. Gościem rozmów niedokończonych jest pani dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Bardzo gorąco zapraszam państwa do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia dzisiejszych rozmów niedokończonych. Przypominam numery telefonów do naszego studia Polska Północna 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie. 536 600 300 oraz 536 600 400. I dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 oraz 56 657 0014, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Zanim podejmiemy pierwszy telefon, pani doktor, jeszcze jedno pytanie. Jak zapatruje się pani na możliwość dopuszczenia redakcji zagranicznych, mediów zagranicznych w strefę przygraniczną pomiędzy Polską i Białorusią?
Powtarzam tutaj może to, co powiedziałam przed chwilą. Jeżeli tylko jest możliwość dopuszczenia konkretnej liczby osób na granicę, bo będą w stanie ci, którzy odpowiadają tam za bezpieczeństwo, zagwarantować to bezpieczeństwo także dziennikarzom. Więc jak najbardziej tak. Tutaj po prostu ja naprawdę uważam, że więcej jest dobrego z obecności mediów w takich miejscach konfliktu niż złego, że większość dziennikarzy wykonuje swoją pracę solidnie, rzetelnie, naprawdę służąc prawdzie, szukając po prostu jak najciekawszej, jak najlepszego, najciekawszego sposobu na to, by po prostu przekazać tak ważne dla nas wszystkich wydarzenia, więc im więcej ich tam będzie, tym lepiej, po prostu dla nas wszystkich. Ten przekaz będzie ciekawy i nieładne słowo w kontekście może takiego, nieadekwatne w kontekście tego, co tam się dzieje, ale chodzi mi o to, że przekaz będzie solidny i wielostronny, o tak, tak powinnam powiedzieć, pokazujący różne aspekty, na które być może nie zwróci uwagę urzędnik biura prasowego, a właśnie dziennikarz nieraz z jakiegoś drobiazgu potrafi zrobić coś, co przemawia do wyobraźni nas wszystkich, powoduje, że rozumiemy, co tak naprawdę się dzieje. Oczywiście dziennikarze zagraniczni mogą się tam znaleźć, ale powtarzam, to jest to główne kryterium. Jaką liczbę osób może się tam znaleźć, nie zakłócając pracy Straży Granicznej, wojska, policji, nie przeszkadzając im, bo jeżeli sobie wyobrazimy, nie wiem, setki czy dziesiątki wozów transmisyjnych gdzieś tam zlokowanych tak blisko miejsca konfliktu, no to oczywistym jest, że po prostu nie ma to nic wspólnego z rzetelną obroną granicy, albo nie ma nic wspólnego no po prostu z przygotowaniem tego typu materiału. Też trzeba mieć do czynienia z dziennikarzami, którzy rozumieją tak naprawdę, co tam się dzieje. Ta wspomniana wojna iracka to była jeszcze sytuacja, w której telewizja, akurat Fox News, robiła wręcz relacje na żywo, na przykład z oblężenia Bagdadu. No dochodziło do tak kuriozalnych sytuacji, że reporter stojący na wizji mówił, że właśnie tutaj za jego plecami były i strzały, i oblężenie, i że właśnie jest sytuacja, w której za chwilę wejdą do tego oblężonego Bagdadu i it's amazing, tak, że on się znajduje w takim, czyli ma taki po prostu zafascynowany jakby w przygodzie życia brał udział, a latają nad jego głową bomby, które komuś może odbierają życie, więc takie no nie tędy droga, tak? Nie o takie relacje chodzi. Natomiast profesjonalne, rzetelne dziennikarstwo zawsze będzie wsparciem dla prawdy, która powinna ujrzeć światło dzienne.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry witam wieczór. Kogo witamy?
Jako grzesznik i pacyfista Mirosław Michniewski, Jasień Żarski. Pozdrawiam tą drogą księdza prowadzącego, gościa oraz całą polską naszą rodzinę rozsianą po całym świecie. Nie będę dzisiaj mówił w takim czy innym aspekcie odnośnie tego, co się dzieje, tylko powiem generalnie, co myślę o tym, co się w Polsce dzieje od blisko 8 dekad, czyli pokrótce. Jestem przeciwny temu neomarksistowskiemu ustrojowi, zniewoleniu Polek i Polaków. Druga sprawa, jestem przeciwko tej konstytucji, pod którą widnieje podpis bolszewika i komunisty.
Panie Mirosławie, dzisiejszy temat rozmów niedokończonych, kryzys na granicy z Białorusią i dziennikarze. Bardzo bym prosił odnieść się do tematu, który podejmujemy dzisiaj w naszej audycji. Proszę bardzo, panie Mirosławie.
Pani wpłaciła przez tyle lat, ile istnieje Radio Maryja, choć groźna te Radio Maryja.
Panie Mirosławie, pozdrawiam bardzo serdecznie. Pani doktor odpowiada, że tak, więc... No ale dziękuję też panie Mirosławie za troskę. Szkoda, że nie na temat. Bardzo proszę, pani doktor.
To znaczy, nie chcę mówić, bo jakiś tam żadnych wielkich wpłat nie robię, więc to chyba nie ma takiego, nie to jest tematem naszej rozmowy, ale mogę potwierdzić, że jak najbardziej uważam, że tego typu media należy wspierać i nie ma o czym mówić, że jest to rzecz naprawdę wartościowa i myślę, że mogę na tym poprzestać. Natomiast no, temat nasz tutaj jest
zupełnie
trochę
inny. Tak.
Jest istotny i naprawdę warto, żebyśmy pochylili się w tej rzeczywistości, w której jesteśmy, w której tkwimy dzisiaj, w której funkcjonujemy. Nasza ojczyzna jest tutaj może górnolotne słowo, ale w mojej ocenie jest po prostu w wielkim, wielkim niebezpieczeństwie. I warto byśmy po prostu wszyscy sobie to niebezpieczeństwo uświadomili. To nie jest konflikt na granicy. Właśnie może niewiele z niego widzimy. Może to, że jacyś mężczyźni szturmują jakieś zasieki. Nie wiemy skąd ci mężczyźni uciekli, czego chcą tak naprawdę, tak my za mało rozumiemy to wszystko, więc może po prostu to powodować, że wydaje nam się, że to jest tak odległe od każdego z nas. My sobie w naszych tutaj mieszkankach i domach żyjemy, funkcjonujemy, co nas to obchodzi, ja tylko chcę normalnie żyć. A właśnie dlatego, że chcemy żyć normalnie, musimy się tym zainteresować, udzielać wsparcia tych, którzy tak dzielnie przez 2 ostatnie miesiące bronią tej polskiej granicy w taki sposób, że my unikamy tego konfliktu zbrojnego, bo naprawdę sytuacja jest tam tak zapalna, że wystarczy ktoś bardziej temperamentny i może się okazać, że mamy zupełnie inny rodzaj konfliktu. Polacy ciągle są tą stroną, która tylko i wyłącznie się broni. Mamy po drugiej stronie tych, którzy w najróżniejszy sposób naszą granicę atakują. To musi dotrzeć do opinii publicznej po to, byśmy wspierali właśnie rządzących w tej nierównej walce.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Halo?
Bardzo proszę, kogo witamy?
Szczęść Boże, Sławek z Niemiec dzwoni. Dziękuję ojcu, przede wszystkim witam ojca i panią redaktor. Temat jest bardzo ciekawy ze względu nie tylko na to, co się w tej chwili na granicy polskiej dzieje, ale ogólnie o roli dziennikarstwa, dziennikarzy czy pseudodziennikarzy w tym, co się w naszej Polsce dzieje i co się dzieje w tej chwili na granicy. Drodzy Państwo, byłbym bardzo ostrożny z wpuszczaniem jakichś redakcji zagranicznych w to miejsce nad polską granicę, dlatego że mamy bardzo złe doświadczenia, na przykład z niemiecką telewizją państwową, CDF, Zweite Deutsche Fernsehen. Ja Państwu podam tylko jeden przykład. Kiedyś zostali zaproszeni do sklepu Red is Bad. Właściciel tego sklepu otworzył serce, pokazywał, był dumny z tego, że jest polskim patriotą, a w niemieckiej telewizji pokazał się program, że to są faszyści, nacjonaliści i różne takie koszulki produkują. To samo było chyba 2 dni temu też w wiadomościach na CDF-ie. Jakaś organizacja lewacka, która pomaga tym migrantom przedostać się przez granicę, a potem ich transportuje dalej, zaprosiła naturalnie Zweite Deutsche Fernsehen, TVN24, chyba jeszcze jakaś była telewizja ze wschodnich Niemiec, w lesie gdzieś biednych 3 Syryjczyków płaczących do kamery i tak dalej, że zostali już parę razy zawróceni przez naszą straż graniczną, że oni są tutaj prześladowani i bardzo proszą o pomoc, żeby im pomóc. No, zostali zabrani przez naszą straż graniczną, odwiezieni do ośrodka dla emigrantów, ale w niemieckiej telewizji zostało to przedstawione we właściwy dla tej strony sposób, czyli nie obiektywnie i tak dalej, tylko żeby zaszkodzić naszej polskiej stronie. Także to bardzo bym był ostrożny. A jeżeli chodzi o całą sytuację, to naturalnie tutaj większość nas, Polaków, murem, za mundurem, trzymamy za nich kciuki, modlimy się każdego dnia, żeby żadnemu z chłopców się nic nie stało i boli nas, na przykład bardzo boli, rozdziera serce to, co w tej chwili dzisiaj przeczytałem na stronie internetowej w Polityce, że jeden z hierarchów kościoła, pan Trzaskowski, główny rabin polski, pan Schuldrych, pan kardynał Nycz podpisują jakiś list, jakieś oświadczenie, które właściwie wpisuje się w narrację rosyjską, putinowską i łukaszenkowską i tak dalej. I na 100% jestem pewien, że jutro to zostanie wykorzystane przez tamte telewizje, przez tą aparat propagandy i przez zachodnio-niemieckie media, które nie lubią Polski i Polaków, dlatego że jesteśmy krajem jeszcze chrześcijańskim. Po prostu nienawidzą nas za to, że bronimy wartości, że bronimy granicy i zrobią wszystko, żeby nam zaszkodzić. Także bardzo ostrożnie, z dystansem i trzymać się, po prostu nie dać się i dalej tak, żebyśmy przynajmniej mogli żyć w wolnej Polsce, w demokratycznej Polsce, też po następnych wyborach. Także wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy pięknie.
Wszystkiego dobrego i szczęść Boże i trzymamy kciuki za Polskę, za Polaków. Ja jestem już przeszło 30 lat poza granicami Polski, ale żyję każdego dnia tym, co się w Polsce dzieje i po prostu, no, całe serce dla Polski, wszystko dla Polski.
Bardzo dziękuję, panie Sławomirze, pozdrawiamy. Bardzo proszę, pani doktor.
Absolutnie tak, bardzo pozdrawiamy. Dwoma rękami podpisuję się pod tym, co po polsku pan Sławomir tutaj nam powiedział. Dziękuję za te słowa. Oczywiście murem za mundurem, murem za tymi, którzy bronią naszej ojczyzny w tej sytuacji. Dziękuję za to, co też mówi pan o mediach zagranicznych, dlatego, bo ja zgadzam się z pana zdaniem, dokładnie tak jest, jak bardzo ten przekaz na Zachodzie, w tym mainstreamowych przede wszystkim mediach, jest wypaczony, jeśli chodzi o różnego rodzaju aspekty sytuacji politycznej, czy tutaj tego konkretnie konfliktu w naszym kraju. Na to tak naprawdę jedyną naszą odpowiedzią jest po prostu korzystanie z innego rodzaju mediów, bądź to znaczy przesyłanie też informacji po prostu za tamtą stronę granicy, tam gdzie tylko możemy, żeby po prostu obnażać fałsz tamtych narracji, tamtego rodzaju przekazu. Nawet ta informacja, którą pan przed chwilą, prawda, powiedział o tym, co było emitowane w telewizji, opis tej sytuacji, która spotkała właściciela firmy sklepu Red is Bad, po prostu już nam uświadamia, z czym mamy do czynienia. To jest ta metoda obnażania tego typu po prostu manipulacji. Ona jest żmudna, ona nie jest spektakularna, to nie jest łatwe po prostu wyprostowanie potem tego typu fake newsów, ale póki co innego nie ma. I jeżeli mamy do czynienia właśnie z sytuacją na granicy, ja bronię tego pomysłu, tej koncepcji, by wybrane redakcje, czy zagraniczne i przede wszystkim polskie, tam wpuścić, no to właśnie po to, by był też innego rodzaju przekaz, by było źródło przygotowane, opracowane, kiedy w momencie, kiedy gdzieś się pojawia fałszywy obraz, to my mówimy, nie, no zobaczcie, jak było, my mamy swoją relację, wykorzystajcie, skorzystajcie z tego źródła. Jeśli nie będziecie chcieli, to wasza sprawa, na to zmusić nikogo się nie da, ale materiał jest przygotowany, jest opracowany, jest źródło, którym można się posłużyć.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę, telewizja Trwam i Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Robert dzwonię z Podlaskiego, z Łąży. Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i panią doktor. Chciałbym podziękować, bo bardzo ważny temat. I rzeczywiście całkowicie obiema rękami podpisuję się pod tym, pod takim pomysłem, aby zdecydowanie bardzo jakoś tak ostrożnie podchodzić do dopuszczania mediów, do tego, co się tam dzieje przy naszej wschodniej granicy. Swoją drogą będzie pewnie trudno. Wyobrażam sobie, że może być trudno wyznaczyć kryteria, którymi miałoby się kierować te media dopuszczając i może to być też źródłem różnych konfliktów i oskarżeń. Natomiast ja chciałbym, żeby nie pomijać tego, co powiedział mój przedmówca na temat stanowiska Kościoła, hierarchów i także i mediów katolickich, bo przecież na antenie mediów katolickich rozmawiamy. Uważam się za wierzącego człowieka i też staram się trwać w posłuszeństwie Kościołowi. Natomiast wiem, że wielu katolików no jakoś jest rozdartych, obserwując to, że no, zarówno media, i blogerzy, także katolicy i w ogóle stanowisko Kościoła jest takie wciąż, no rozumiem, trwamy w postanowieniu, w takim pragnieniu, aby przyjmować uchodźców. Natomiast tutaj wydaje się, że brakuje takiego podejścia zgodnego z polską racją stanu. w imię tej miłości bliźniego. I tak chciałbym, żeby ktoś może zechciał w jakikolwiek sposób odnieść się do tego, bo wiem, że wiele osób prawdopodobnie ma podobne wątpliwości. Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy panie Robercie. Bardzo proszę, pani doktor.
Ja tutaj nie jest łatwo oceniać wszystko, co jest dookoła. Nie jestem ekspertem od wszystkiego, że tak powiem, i też jestem katoliczką, więc raczej mam w kościele taką wyznaczoną funkcję jak każdy zwykły katolik, który słucha hierarchii, który słucha tego, co mówi Matka Kościół. Ale tutaj pozwolę sobie powiedzieć swoje osobiste zdanie, że pan Robert ma sporo racji w tym, co mówi, bo w tego typu kryzysie, z którym mamy obecnie do czynienia, przydałby się też głos wsparcia dla tych, którzy bronią tej granicy i którzy widzą hipokryzję osób atakujących nas właśnie w taki emocjonalny sposób poprzez uchodźców, którzy na własne życzenie się nimi stali, którzy tak naprawdę nie wiemy, jak się na tej granicy znaleźli, kto im w tym pomógł, kto im to sfinansował, kto ich, tak jak jednego dnia znienacka zupełnie ten problem się pojawił i trwa od dwóch czy prawie już 3 miesięcy, tak podejrzewam, może jak jednym ruchem ręki jest nienacka się zlikwidować i oni znikną z tej granicy, nie będziemy wiedzieć kiedy, i bo ktoś po prostu nad głowami czyimiś się porozumie. Więc nie jest to łatwa sytuacja. Ja też nie widzę w tych osobach, które atakują dzisiaj naszą granicę, tylko tym, którzy wymagają, którzy po prostu trzeba pomagać, są silni, są zdrowi, wyglądają bardzo naprawdę na młodych mężczyzn, więc trudno, żeby oni sobie w życiu, jeżeli mają nie poradzić w normalny sposób swoją pracą, w miejscu, gdzie mieszkają, kto miałby sobie dawać radę. Nie nabierajmy się na takie opowieści, to trochę takie właśnie trąci naiwnością. Więc może to skwitować tym tradycyjnym Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie, zostawmy Kościołowi to, żeby o każdego człowieka upomniał się, bo wiadomo, jak w tym setkach ludzi, którzy atakują, choćby jeden był faktycznie biedny i dzieci, które znalazły się nie ze swojej woli i może nawet nie ze woli swoich rodziców w takim miejscu, to pomoc wiadomo potrzebna, nawet nie będę tego rozwijać i nie ma o czym mówić. Natomiast nie bądźmy naiwni. Naiwność niejednego zgubiła, a współczesny świat jest pełen hipokryzji. Nie można tak dać się łatwo nabierać.
Panie Robercie, a także porządek miłości, który doskonale znamy w nauczaniu Kościoła, także warto sięgnąć do tego porządku miłości. No i oczywiście dziękujemy także wszystkim kapłanom, którzy organizują msze święte, modlitwę za ojczyznę, za straż graniczną, za wojsko, za policję. Z tego co pamiętam, chociażby w najbliższą sobotę w Białymstoku, w Bazylice Świętego Rocha, msza święta, później o 14:30 marsz poparcia dla polskich służb broniących naszej granicy. Także w niedzielę w Bazylice Świętej Brygidy msza święta dla żołnierzy. Przekazujemy te informacje także na antenie Radia Maryja o tych kościołach, gdzie trwa modlitwa za tych, którzy bronią naszej granicy i którzy także modlą się za ojczyznę. Proszę bardzo, telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Zbyszek, dzwonię z Warmińsko-Mazurskiego. Mieszkam w Rogóżu. Pozdrawiam całą Polskę, a przede wszystkim żołnierzy polskich, kapłanów także. A jeżeli ktoś pluje na żołnierza, to pluje na godło nasze, czyli nie jest Polakiem. Plując na godło polskie, a służąc w Rzeczpospolitej Polskiej w Sejmie i opluwając orła białego, bo orzeł biały jest na czapce, na każdym mundurze, są przysięgi składane i jest to wielka chwała dla ojczyzny polskiego. Uderz w żołnierza, to rozwalisz państwo. Uderz w kapłana, rozwalisz kościół. Ja powiem taką przepiękną modlitwę, żeby poruszyła ludzkie serca. Może ktoś to będzie słyszał. Żeby zrozumiał, jaki popełnia wielki błąd. Dostojna królowo, niebios i pani aniołów, ty otrzymałaś od Boga moc i posłannictwo starcia głowy szatana. Pokornie cię prosimy, ześlij zastępy aniołów, aby pod twoimi rozkazami ścigały szatanów, zwalczały ich wszędzie, ukróciły ich zuchwalstwo i strąciły w przepaść piekielną. Święci aniołowie i archaniołowie, Brońcie nas i strzeżcie nas, Matko Boża, Twojemu niepokalanemu sercu powiedzą Ci grzeszników, nagich, biednych, niewinnych. Szatan jest winny ich grzechu, który włacza Jezusowi, Twojemu Synowi. Mario, Twojemu niepokalanemu sercu powiedzą Ci całą Polskę, jej granice i Twoje dzieci, żeby ich serca się odbudowały, żeby już jeden na drugiego nie pluł, ale kochał to, co jest najważniejsze. Bóg i ojczyzna i każdy człowiek. Amen.
Dziękujemy, panie Zbigniewie, bardzo, bardzo dziękujemy. Pani doktor, no tak, mieliśmy do czynienia także z różnego rodzaju przekazami podważającymi zasadność działań podejmowanych przez polskie służby mundurowe na granicy polsko-białoruskiej.
Tak, i warto byśmy o tym pamiętali, w jakich mediach to miało miejsce. Co na początku tego kryzysu na polsko-białoruskiej granicy pisała Gazeta Wyborcza i media bliskie jej narracji, co publikowano nawet w telewizji TVN, TVN24, bo to po prostu są przekazy, które bardzo łatwo dzisiaj nawet w internecie znaleźć, co pisał Onet, że wymienię te, które takie są najbardziej, bym powiedział, działa znane, bo w momencie, kiedy okazało się, że za tak zwanymi, powiem nieładnie, dziećmi z Michałowa, kiedy w Sejmie mieliśmy no, po prostu teatr polityczny naprawdę na przekraczający zdrowy rozsądek, po prostu wykorzystujący właśnie dzieci, które znalazły się wówczas na granicy i te dramatyczne pytania, gdzie są dzieci z Michałowa, to potem następne dni pokazały, że było to jakaś tylko po prostu przykrywka do tego, co potem się tak naprawdę na tej granicy działo i zupełnie z innym kryzysem mieliśmy do czynienia. To miał być właśnie tylko obrazek, który przykrywa to, co tak naprawdę tam się dzieje. I dzisiaj, kiedy wiemy więcej, nie ma ze strony tych mediów ani jednego sprostowania, ani jednego przepraszamy, ani jednego popełniliśmy błąd. Tytuły, które znajdziemy w niektórych tabloidach czy właśnie tego typu tygodnikach, to zmieniają nieraz przekaz o 180 stopni, jakby się ta rzeczywistość całkowicie zmieniła, zupełnie bezrefleksyjnie. I dlatego no, tego typu media niestety no, tracą na wiarygodności w sytuacji tego typu kryzysów całkowicie. Jeżeli tylko się przeanalizuje ich przekaz w dłuższym czasie, w ciągu nie jednego dnia, tylko kilkunastu chociażby dni. Trzeba to po prostu robić i widzieć, że pełnią rolę naprawdę bardzo niebezpieczną dla tych, którzy tej naszej granicy bronią. Jak najdalej od tego typu przekazów, by po prostu im wierzyć.
Pani doktor, no właśnie, ta narracja na początku tego kryzysu, wojny hybrydowej, no brzmiała bardzo, bardzo jasno. Wpuśćcie tych ludzi, to tylko 30 osób, tak? A nagle pojawiły się setki i tysiące, no i sytuacja zmieniła się diametralnie, prawda?
Ależ dokładnie tak, no przecież te pierwsze przekazy to były, wpuśćcie ich, to są biedni ludzie. Jak można się bać kogoś, kto jest, kto ma dzieci, kto jest nieuzbrojony, po czym właśnie pokazały nam kolejne właśnie dni i tygodnie, że tak nie jest, bo na granicy są ludzie, którzy są wyposażeni w specjalistyczny sprzęt do rozcinania drutu, właśnie w lasery, którym można oślepiać, którzy są przerzucani z jednego miejsca na drugie po to, żeby nie w jednym i tym samym miejscu atakować te granice. Są jakieś proce do rzucania kamieni, są jakieś, jest broń, która na razie wyposażona jest w ślepe naboje, ale nigdy nie wiadomo, kiedy ślepe naboje staną się tymi prawdziwymi i tak dalej, i tak dalej. Chyba nie ma dzisiaj nikogo, kto nie widzi realnego zagrożenia właśnie tym, co dzieje się na naszej granicy. No a pierwsze tygodnie przekazów medialnych były no, zupełnie jakby miały uśpić i rządzących, i nas wszystkich, więc bardzo, bardzo trzeba do tego podchodzić, powtarzam, ostrożnie i nawet chcąc wpuścić dziennikarzy na granicę, brać to pod uwagę, że nie wszyscy mogą się tam znaleźć. Ich przekazy są niewiarygodne, na pewno były niewiarygodne, jeśli chodzi o to, o ten konkretny konflikt i po prostu to, co publikowały w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, trzeba brać pod uwagę, bo nikt nie potrzebuje przekazu z mediów, które wprowadzają w błąd opinię publiczną.
Bardzo dziękuję. Kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Kryzys na granicy z Białorusią i dziennikarze. Gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych jest pani dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskiej. Bardzo gorąco dziękuję pani doktor i oczywiście słyszymy się w Radiu Maryja w drugiej części naszego spotkania o godzinie 21.30. Bóg zapłać. Dziękuję pięknie.
Ja dziękuję za zaproszenie i oczywiście bardzo zapraszam wszystkich do radia. Jeszcze tych wątków jest wiele. Też chętnie poznam Państwa opinię na ten temat. Co Wy myślicie o tym, czy wpuszczać dziennikarzy na granicę polsko-białoruską dzisiaj? Jeśli tak, to których? Jeśli tak, to kiedy? Także zapraszam też na tę naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Dziękuję także wszystkim widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.